Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Kontynuujemy temat oblicza korupcji w Polsce. Nasi goście, pani poseł Iwona Arendt.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan poseł Tomasz Kaczmarek.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szanowni państwo, gdybyśmy chcieli słowem, może nie jednym, podsumować to, o czym mówiliśmy już w Radiu Maryi w telewizji Trwam po 18.15, by też przystąpić do może kolejnych wątków, bo mówiliśmy o tej korupcji szeroko pojętych, bo mówiliśmy o wymiarze sprawiedliwości, mówiliśmy o tym pewnych nieprawidłowościach, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące ekonomii, budownictwa, tak, bo też gdzieś pani poseł dotknęła budownictwa, przetargów różnego rodzaju. Co najważniejsze, pani poseł?
Przede wszystkim opłakany jest stan polskiego sądownictwa. To o tym już wcześniej mówiliśmy. I nie tylko chodzi o samą organizację sądownictwa w Polsce, ale także o obiektywizm, kompetencje wielu sędziów.
Bo to nie kwestia tej nowelizacji, którą chciał wprowadzić minister Gowin.
Nie. Bo tutaj minister Gowin chciał wprowadzić administracyjne zmiany, czyli likwidację de facto sądów w małych miejscowościach. A to nie o to chodzi, bo w tych małych miejscowościach właśnie te sądy powinny zostać, aby obywatele mieli łatwy dostęp do sądów. Przy tym, co się dzieje chociażby u mnie na Warmii i Mazurach, gdzie likwidowane są linie kolejowe, likwidowane dojazdy, PKS-y, nie ma dróg, nie ma infrastruktury drogowej, to likwidowanie sądów w tych małych miejscowościach i przenoszenie do większych miejscowości, gdzie trudniej jest dojechać, to jest utrudnienie dla obywateli. Dlatego tutaj obrona sądów w małych miejscowościach jest bardzo ważna i my jako Prawo i Sprawiedliwość podpisujemy się pod tym projektem obywatelskim. Głosowaliśmy za tym projektem obywatelskim przywracającym te małe sądy, które likwidowały i przeciwko tej ustawie, rozporządzeniu, bo to było rozporządzenie ministra Gowina, które likwidowało sądy w małych miejscowościach. Dlatego tutaj administracyjnie jak najbardziej jesteśmy za utrzymaniem tych małych sądów. Natomiast chodzi o wymiar sprawiedliwości w sensie wykonywania orzecznictwa, tak, i kompetencji sędziów. Oczywiście sędziowie powinni być niezawiśli, powinni być dobrze opłacani, aby nie mieli takich pociągu do tego, aby gdzieś zostać namówionym na jakieś łapownictwo korupcji.
A rzeczywiście jest źle, czy to w jakiś sposób jest tylko rozdmuchane przez media, że w tym czy w tamtym miejscu no, sędziowie tak czy inaczej się zachowują albo źle orzekają?
Nie możemy mówić globalnie, że wszyscy sędziowie źle orzekają i że sędziowie, to orzecznictwo nie jest prawidłowe. Nie, tutaj byśmy krzywdzili naprawdę sędziów, którzy starają się dobrze orzekać, są bardzo dobrymi sędziami, którzy uczciwie podchodzą do wykonywania swojej pracy, obowiązków i starają się, aby ta sprawiedliwość rzeczywiście w powszechnym funkcjonowała. Natomiast w powszechnej opinii społecznej te nieprawidłowości w sądach, w orzecznictwie, w niektórych sprawach, jak tutaj dotycząca właśnie posłanki Beaty Sawickiej, która została uniewinniona, a przecież cała Polska widziała, jak brała łapówkę. Więc takie przykłady postępowania sędziów, czy sędziego Milewskiego z Gdańska, przypomnę, że był, stał na baczność przed osobą, która zadzwoniła podszywając się tam, to była prowokacja dziennikarska, jako osoba od z kręgów władzy, od Donalda Tuska, i sędzia był tutaj do dyspozycji w każdej chwili. Więc takie sytuacje powodują, że w powszechnej opinii to powoduje, że ludzie odczuwają, jakby wymiar sprawiedliwości nie funkcjonował prawidłowo w Polsce.
A mamy też jakieś konkretne przykłady tego, że możemy powiedzieć, że korupcja no, gdzieś daje tak, o sobie znać?
Tak, w sądzie korupcja, w sądzie najwyższym.
No bo to, że tak. Nie możemy się doczekać, no nie wiem, słusznych wyroków względem chociażby pana Kiszczaka, tak, tak, czy uniewiniony Kociołek, tak? Kociołek, tak, sprawa masakry na Wybrzeżu.
Tak, gdzie tyle lat czekamy i oczekiwaliśmy na to, aby właśnie ci winni tej masakry w kopalni Wujek zostali ukarani, osądzeni i uczciwie, sprawiedliwie ukarani, aby ponieśli konsekwencje tych swoich czynów. To śmierć.
Więc może
śmierć.
To nie jest kwestia tego, że ktoś nie potrafi, tylko może kogoś, kogo się chciałoby skazać, jest za mocno umocowany.
Jeżeli ojciec pozwoli, to chociażby bardzo dobry przykład marszałka Karapety, przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy Centralne Biuro Antykorupcyjne zebrało bardzo mocny materiał dowodowy na popełnienie przez niego przestępstw i w momencie, kiedy sąd ma podjąć decyzję, czy zostanie zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu, no, sędzia wyznacza kaucję bardzo niską w wysokości 60 tysięcy złotych i jasny przekaz do oskarżonego. No, oskarżony powinien być zadowolony. No, sąd nie jest od tego, aby zadawalać oskarżonych, tylko aby w sposób niezawisły, w sposób kompetentny oceniać materiał dowodowy. No, przecież dziś ten człowiek powrócił na swoje stanowisko i może w tej sprawie dochodzić chociażby do mataczenia, bo głównymi świadkami w tym procesie są panie, są osoby, które bezpośrednio mu podlegają. On jest ich w urzędzie przełożonym. No, dosyć kuriozalna sytuacja. Obecne CBA reagowało na to zdarzenie wystąpieniem do ministra sprawiedliwości. No, wygląda na to, że w Polsce mamy równych i równiejszych, a ci, którzy drwią sobie z prawa, ci, którzy dopuszczają się łamania prawa, no nie ponoszą żadnych konsekwencji.
Tak. Rozmawialiśmy tak po programie trochę o tym, że pan był kiedyś funkcjonariuszem CBA, tak?
Tak, zgadza się.
Działał pan pod przykryciem, głośno o panu agent Tomek. No i tak myślę sobie, że służby specjalne CBA powołane są do tego, żeby no, reagować, żeby wykrywać tam, gdzie mogą być nadużycia, mówimy o korupcji, gdzie może do niej dochodzić i są też pewne działania, nie wiem, czy prowokowane, planowane, jeżeli pod przykryciem, to znaczy się, że no, próbujecie też wejść w różnego rodzaju, prawda, układy, można by nawet powiedzieć mafijne, żeby je próbować rozsadzać.
Ależ oczywiście, bo przecież...
I teraz pan był agentem.
Tak.
No i pana, no, dzisiaj pan jest posłem, ale stało się też tak dlatego, że ktoś odkrył, czy no tak się stało w państwie prawa, że my jako państwo, czy ktoś pozwolił sobie na to, żeby odkryć kogoś, kto działał pod przykryciem, kto pilnował bezpieczeństwa państwa. I teraz, gdyby z tej strony popatrzeć, to pytanie, czy funkcjonariusze CBA mogą czuć się bezpiecznie, czy rzeczywiście można chcieć nadstawiać głowy dla państwa, jeżeli przyjdzie moment, że ktoś mnie odkryje i no i będę na pierwszych stronach nawet gazet. I to nie chodzi o chwałę, glorię czy inne spojrzenie, tylko czy właśnie funkcjonariusze mogą dobrze wypełniać swoje zadanie i czy państwo też stoi na straży takich funkcjonariuszy.
Rzeczywiście, dziś jestem parlamentarzystą Klubu Prawa i Sprawiedliwości i zrobię wszystko, aby w Polsce dziś nie doszło do takiej sytuacji, że którykolwiek z funkcjonariuszy, nie tylko działających pod przykryciem, ale pracujących operacyjnie, został w ten sposób przez państwo potraktowany. To Donald Tusk pokazał, że państwo polskie w tych kwestiach jest bardzo słabe, ponieważ dopuścił do sytuacji, kiedy to funkcjonariusz pracujący na rzecz Polski, na rzecz obywateli, został ujawniony. To tuż po zakończeniu sprawy dotyczącej willi Kwaśniewskich, jedna z osób, która jest bardzo blisko związana z Jolantem i Aleksandrem Kwaśniewskich, dostarczyła zdjęcia z moim wizerunkiem mediom, Gazecie Wyborczej czy telewizji Trwano. ten cienki pasek pikselujący moje oczy w żaden sposób nie chronił mojego wizerunku. Wręcz były kolportowane informacje dotyczące moich danych personalnych, które pozwalały na to, aby zidentyfikować, gdzie dziś mieszkam. Pozwalały również identyfikować moją rodzinę. No, dziennikarze, którzy dopuścili się ujawnienia tych informacji oraz wizerunku, powiem tak dość delikatnie, postąpili w sposób nierozsądny. Dlaczego? Dlatego, że nie wzięli pod uwagę faktu, że kilka lat wcześniej infiltrowałem od wewnątrz struktury mafijne, struktury przestępcze, które trudniły się handlem narkotykami, handlem kobietami czy handlem bronią. No, nasi słuchacze zdają sobie sprawę z tego, że ci ludzie niejednokrotnie rozliczając jakieś swojego rodzaju porachunki, oni do siebie po prostu strzelają czy podkładają sobie bomby pod samochód. No, mówiąc kolokwialnie, zostałem wystawiony na tacę. Oczywiście miało to na celu tylko jedną rzecz, aby ośmieszyć Centralne Biuro Antykorupcyjne, aby ośmieszyć te sprawy, które były w tamtym okresie przez CBA prowadzone, ale co najgorsze w mojej ocenie, to aby móc wpłynąć na opinię publiczną oraz na wymiar sprawiedliwości. Jak Państwo wiecie, dziś Beata Sawicka prawomocnym wyrokiem została uniewinniona. Sąd w pierwszej instancji skazał ją na pozbawienie wolności na okres 3 lat. Sąd w składzie 3-osobowym rozpatrywał całość materiału dowodowego, podsłuchy, nagrania ze spotkań, przesłuchał ogromną ilość świadków. No, wydaje mi się, że pan Rysiński, sędzia sądu apelacyjnego, no, nie chciałbym tutaj wypowiadać mocnych ocen, ponieważ momentalnie załapałbym się na proces karny, natomiast czy pozew cywilny, natomiast no, przez wszystkie lata swojej służby, czy to w Policji, Centralnym Biurze Śledczym, no, nie widziałem tak kuriozalnej sytuacji. Ja przypomnę, że na działania związane z prowadzeniem kombinacji operacyjnej, czyli z wykorzystaniem funkcjonariuszy pod przykryciem, zgodę wydaje prokurator generalny. I na sprawy willi w Kazimierzu, czy prywatyzacji wydawnictw naukowo-technicznych, ta sprawa związana jest z celebrytką Weroniką Marczuk-Pazurą, zgodę na te działania wydał nikt inny jak Andrzej Czuma, który był w tamtym okresie nie tylko prokuratorem generalnym, ale również ministrem sprawiedliwości.
Bo w tym wyroku sąd uwalnia oskarżoną jedynie od odpowiedzialności karnej, ale nieetycznej i moralnej za przestępcze zachowanie w tej sprawie. Tak zaczął uzasadnienie wyroku przewodniczący trojgu sędziom właśnie pan sędzia Paweł Rysiński, więc pytanie, co to znaczy?
No, a tu trzeba się odnieść do słów pani poseł. No, cała Polska miała możliwość zobaczenia filmu nagranego z sytuacji, kiedy Beata Sawicka łapówkę przyjmuje. No, w jaki sposób ona dziś moralnie może odpowiadać? No, będzie piętnowana przez Polaków i ludzie będą mówić, nie, tak postępować nie można. Ale przecież mamy kodeks karny, mamy kodeks postępowania karnego, który przewiduje określone kary za tego typu zachowanie. Sąd minął się dalece z rzeczywistością i no, czy chciał uchronić Beatę Sawicką od odpowiedzialności karnej? Ciężko mi to komentować.
Co jakiś czas odbywają się wybory, tak? I teraz pytanie, no kto powinien zabiegać o to, żeby tej korupcji było jak najmniej w państwie prawa w Polsce na różnych, można być, płaszczyznach? I teraz chyba oczkiem w głowie każdego rządu powinien być agent taki czy inny, prawda? Powinny być konkretne służby, bo to jest też dbałość o to, że nam ktoś nie zwędzi jakiegoś łakomego kąska albo nie utracimy jakiegoś konkretnego dobra, bo chociażby myślę o tej prywatyzacji, która od wielu, czy od długiego czasu odbywała się po okrągłym stole w Polsce. Po 100 tysięcy ludzi odchodziło, prawda, miesięcznie na może być wcześniejszą, nie wiem, emeryturę czy kuroniówkę, tak to też mówiono, ale niedobrze działo się w gospodarce. Dzisiaj coraz jakoś tak dramatycznie o tym mówimy, bo coraz mniej mamy tego dobra, o które moglibyśmy jeszcze walczyć. Jak tutaj właśnie państwo powinno postępować jako konkretny rząd, bo mówię, rząd się zmienia, bo wybory przychodzą nowe, ale czy nie powinno być tutaj jakiejś ciągłości, jakiejś wizji też tego, na czym nam zależy, co jest nerwem, co jest ważne, prawda, w gospodarce, chociażby co jest strategią gospodarki, na co nie pozwolimy sobie, żeby ktoś nam tam nawet jakąś szpilkę wbił.
No ojciec tutaj bardzo dobrze zauważył. Ja wielokrotnie, jak rozmawiam ze swoimi kolegami, którzy jeszcze pracują dziś w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, oni do mnie mówią tak, no Tomek, słuchaj, szefowie CBA się zmieniają, a figuranci wciąż ci sami. Tak? Tu trzeba się odnieść od afery stoczniowej, afera hazardowa, później mamy te nieprawidłowości związane z Beatą Sawicką, Amber Gold, po zegarki Nowaka. No nie wiem, czy dziś Miro, Rycho i Zbycho chcieliby, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne było na tyle sprawne, by wykrywało afery na najwyższych szczeblach władzy. No ja te afery wymieniłem tylko kilka. No mógłbym naprawdę każdą wymienić, dogłębnie zanalizować. Natomiast, szanowni państwo, no ja zadaję sobie pytanie, ile jest jeszcze afer takich, o których my nie mamy zielonego pojęcia, z udziałem przedstawicieli obecnego obozu władzy. Rzeczywiście, mocne służby, mocne Centralne Biuro Antykorupcyjne, kiedy ono może być mocne? Ono będzie mocne wtedy, kiedy na czele tej służby będzie stała osoba, która swoim działaniem, swoją postawą będzie dawała przykład podległym funkcjonariuszom, w jaki sposób można z tym łapówkarstwem i korupcją walczyć, że należy tą patologię przede wszystkim wyrywać wraz z korzeniami. Taką osobą, takim szefem był pan Mariusz Kamiński. Nie zgadzam się z wieloma wypowiedziami komentatorów dziś sceny politycznej, którzy mówią, że Centralne Biuro Antykorupcyjne to było narzędzie w rękach danej partii politycznej. Dlaczego? No przypomnę, chociażby sprawa związana z korupcją byłego ministra sportu pana Lipca. No przecież był ministrem za rządów czyich? No był ministrem w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego i my jako funkcjonariusze CBA nigdy nie walczyliśmy z korupcją ze względu na jakieś barwy polityczne. Wręcz przeciwnie, walczyliśmy z nią bez względu na te barwy polityczne i tam, gdzie do niej dochodziło, gdzie ona się pojawiała, po prostu była w naszym zainteresowaniu i robiliśmy wszystko, aby osoby, które łamią przepisy prawa, poniosły konsekwencje.
Wszystkie instytucje państwa polskiego powinny chronić obywatela. Po to są powołane, jak Urząd Kontroli Skarbowej, jak urzędy celne, inne Urząd Nadzoru Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego. Te urzędy wszystkie powinny chronić obywateli przed wszystkimi nieprawidłowościami. I one dzisiaj tak naprawdę nie funkcjonują prawidłowo. Chociażby wspomnieć o Komisji Nadzoru Finansowego, która powinna była od dłuższego czasu rozpocząć działania dotyczące Amber Gold, aby uchronić obywateli przed tą sytuacją, która potem nastąpiła, że zostali pozbawieni swoich oszczędności życia. I tutaj instytucje nie ochroniły obywateli, czyli tak de facto te instytucje nie działają prawidłowo i należy zrobić w Polsce w ten sposób działać, aby te instytucje naprawić. Natomiast czy można przy tym rządzie to zrobić? Nie, ponieważ oni nie poczuwają się, Platforma Obywatelska z rządem na czele z Donaldem Tuskiem, nie poczuwają się do tego, że coś nie funkcjonuje. A wszyscy obywatele widzą, że te instytucje nie funkcjonują prawidłowo.
Jakby pan premier Donald Tusk teraz nas słuchał, to nie wiem, czy pozwoliły pani na to, żeby tak mówić, że wszystko działa nieprawidłowo.
Proszę państwa,
albo nie działa.
W jaki sposób ochronił pan Donald Tusk obywateli przed aferą Amber Gold, przed okradzeniem kont ludzi, którzy całe życie zbierali pieniądze na to, żeby zaoszczędzić jakieś pieniądze, stracili dorobek życia,
a potrafił ochronić własnego syna,
tak? Potrafił ochronić własnego syna i ostrzec własnego syna. Nie zrobił tego wobec obywateli. Czy to jest moralne, czy to jest nie tylko w kwestiach moralnych, ale czy to jest zgodne z prawem? No nie, tak nie jest, tak nie powinno być.
A czy pan premier Donald Tusk w tej kwestii, myślę, że nie miałby zbyt wiele do powiedzenia, ponieważ my byśmy dziś na to mu nie pozwolili. Jest wiele faktów, które świadczą całkiem inaczej i cieszę się, że dziś Polacy otwierają oczy i mówią dość. dość tym rządom, dość korupcji, dość łapówkarstwu, dość okradania naszej ojczyzny. Odnosząc się do kwestii związanej z aferą Amber Gold, no to nie jest afera, która dotknęła budżet państwa, która dotknęła skarb państwa. Ta afera dotknęła bezpośrednio portfeli Polaków, którzy zaufali spółce Amber Gold i chcieli zaoszczędzić swoje pieniądze. No, Donald Tusk kłamie szybciej niż myśli. To mam na to fakty potwierdzone. W tej sprawie bardzo mnie interesowało kwestie informacji przekazanej przez byłego szefa ABW pana Bondaryka do Donalda Tuska. No, media bardzo szeroko relacjonowały notatkę, która została wystosowana do Donalda Tuska, w której miały zawierać się informacje dotyczące tej afery. No, te informacje były ogromnie ważne ze względu na bezpieczeństwo pieniędzy tych ludzi, którzy je w Amber Gold zainwestowali. Ja podjąłem pewnego rodzaju działania. Udałem się do kancelarii Donalda Tuska, do jego kancelarii tajnej i poprosiłem o to, aby tą notatkę mi udostępnił. Każdy parlamentarzysta zgodnie z zapisem ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora ma takie uprawnienia, a instytucje państwowe takie informacje powinny przekazać. No, nie chciano tam ze mną rozmawiać. Wezwałem do kancelarii premiera na miejsce policję. Kiedy przybył patrol policji, dopiero podjęto ze mną jakąkolwiek dyskusję. Nie zapoznałem się, co prawda, z informacjami zawartymi w tej notatce, natomiast dowiedziałem się, jaka klauzula jest na tą notatkę naniesiona. Ta klauzula była najniższa i w momencie, kiedy Donald Tusk mówił mediom i obywatelom, nie, ja tych informacji nie mogę państwu przekazać, nie mogę tej notatki odtajnić, bo to może zrobić tylko wytwórca tej notatki. Zgadza się, tak jest w momencie, kiedy te klauzule są najwyższej rangi, w momencie, kiedy ta klauzula jest najniższa, adresat, odbiorca Donald Tusk również mógł te informacje odtajnić i przekazać je opinii publicznej. No jak wiemy, mógł ostrzec tylko młodego premierowicza przed zagrożeniami, jakie go czekają w OLT Express.
Gdzieś czytałem taką wypowiedź jednego z ludzi Stowarzyszenia Stop Korupcji, że wciąż nie ma w Polsce mechanizmu zapobiegającego dowolności w podejmowaniu decyzji o wielkich skutkach gospodarczych. W dalszym ciągu jednoosobowo podejmowane są decyzje dotyczące na przykład wielkich prywatyzacji, czy takie decyzje jak umorzenie prawie półmiliardowej kary za brak wymaganej rezerwy paliw. Powinien być wypracowany w państwie mechanizm uprzedniego sprawdzenia takich decyzji, które po ich podjęciu mogą przynosić państwu nieodwracalne straty.
No oczywiście, to jest sytuacja, która rodzi ogromne możliwości, kiedy dochodzi do korupcji. Dziś mamy chociażby w mojej ocenie podobną sytuację związaną z lotniskiem Okęcie, kiedy to osoby, które są odpowiedzialne za ochronę i bezpieczeństwo na Okęciu, są to pracownicy SOL, czyli Służby Ochrony Lotniska. Port jest spółką z kapitałem Skarbu Państwa i ci wszyscy, którzy stali na bramie, sprawdzali pasażerów, którzy wchodzili do samolotów, prześwietlali bagaże. Oni powinni posiadać odpowiednie certyfikaty do tego, aby te zadania wykonywać. I rzeczywiście posiadają. Zostali przeszkoleni, wyszkoleni i za to zapłacił Skarb Państwa, ponieważ port jest spółką z kapitałem Skarbu Państwa. Kto dziś wchodzi na Okęcie? No prywatna firma ochroniarska Consalnet. Co dwa dni po 12, po 15 osób ze Służby Ochrony Lotniska jest zwalnianych i są przejmowani przez Consalnet. Ja się zastanawiam się, kto wydał na to zgodę, aby z tą firmą podpisać jakikolwiek kontrakt. To jest sprawa, którą w dniach najbliższych też będę się zajmował i będę tutaj bardzo ostro reagował, ponieważ posiadam szereg bardzo istotnych, wiarygodnych informacji, chociażby związanych z tym, że firma prywatna, która wchodzi na Okęcie i podejmuje tego typu działania związane z ochroną bezpieczeństwa, musi zapłacić ubezpieczenie. No, to ubezpieczenie opiewało na kwotę 250 milionów. Dziś wiem, że po interwencji minister Rostowski 50-krotnie tą stawkę zmniejszył. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest ta klika, która nawzajem się wspiera, nawzajem robią interesy i nawzajem zarabiają pieniądze? Stawiam takie pytanie.
Pani poseł, na jakie sprawy chcemy jeszcze zwrócić uwagę?
Przede wszystkim cały czas chodzi o dobry wymiar sprawiedliwości, Ale tutaj ja dopowiem jeszcze, bo posłuchałam kolegi posła Tomasza. Zastanawiające jest chociażby informatyzacja i zgoda na bezprzetargowe wybranie firmy, która prywatyzuje, która informatyzuje wymiar sprawiedliwości. To jest firma, która właściwie jest firmą komorników. I tu na pewno w tej kwestii będziemy także zadawać pytania, dlaczego bez przetargu, bez żadnych innych obostrzeń, firma dostaje od tak zlecenie na informatyzację tak szerokiej instytucji, jak w ogóle cały wymiar sprawiedliwości, tak, w Polsce. Kto na tym zarobi pieniądze? I to jest sprawa na pewno rozwojowa, będziemy się o to pytać. A co jest do zrobienia? No właśnie do zrobienia jest to, że trzeba w Polsce uporządkować to, co, o czym my mówimy, co się dzieje. A tylko wtedy to zrobimy, kiedy no tak naprawdę dojdziemy do władzy. Nie ma się co oszukiwać. I dopiero jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to będziemy mogli cokolwiek próbować porządkować. Na dzień dzisiejszy my możemy próbować występować w telewizji, w radiu. Tu u Państwa możemy o tym mówić, słuchacze mogą posłuchać, ale nic się nie dzieje, tak? Instytucje polskie nie wyciągają wniosków z tego, nie ścigają przestępców, nie ścigają ludzi, którzy łamią prawo i nic na to nie możemy dzisiaj poradzić. Możemy zwoływać Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczące chociażby, tak jak wcześniej wspominałam, korupcji w Sądzie Najwyższym, ale co się dzieje? No, pan prokurator generalny, pan Seremet nie zjawia się na komisji, prosi nas o przesunięcie tej komisji, ponieważ musi przygotować odpowiednie materiały, musi zobaczyć, jak sprawa wygląda i na razie cisza jest, jeżeli chodzi o korupcję w Sądzie Najwyższym. I cóż możemy jako Komisja Sprawiedliwości zrobić? Komisja, jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nic nie możemy zrobić, nie mamy głosów. Matematyka, arytmetyka sejmowa jest naprawdę bezlitosna. Dopóki nie mamy większości, niewiele możemy zrobić.
Rzeczywiście, Donald Tusk ma szable w parlamencie policzone. Potrafi nawet karetką ze szpitala przywieźć swojego posła, tylko po to, aby któreś z ważnych głosowań nie wymknęło mu się z ręki. I rzeczywiście to, co pani poseł Arendt powiedziała, dziś jedynym ratunkiem dla Polski, dla naszej ojczyzny są wygrane wybory. Ja jestem ogromnym optymistą w tym względzie. Myślę, że nie będziemy czekać 2 lat na to, aby uratować ojczyznę, aby zmienić rzeczywistość w Polsce. Tylko te wybory odbędą się wcześniej, będą przyspieszone, ale już dziś w Elblągu, za tydzień, będą odbywały się wybory na prezydenta miasta i tu na pewno pani poseł i na członków Rady Miasta i tu pani poseł na pewno w tej kwestii mnie uzupełni.
Tak, tak, odbywają się wybory za tydzień i to są bardzo ważne wybory, ponieważ to będą kolejne wybory, w których Prawo i Sprawiedliwość może wygrać i możemy pokazać, że można wygrać wybory.
A dlaczego teraz wybory?
Dlatego, że został odwołany prezydent z Platformy Obywatelskiej w referendum. Elblążanie pokazali czerwoną kartkę Platformie Obywatelskiej i dlatego są wybory prezydenckie i do Rady Miasta. I to jest szansa na to, żeby pokazać, tak jak były wybory w Rybniku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wygrało, pan senator obecnie Bolesław Piecha wygrał i to był właśnie taki dobry początek tego, żebyśmy pokazali, że te wybory jesteśmy w stanie wygrać, a jak wygramy wybory, wygramy w Polsce wybory, to będziemy Polskę zmieniać, tak jak próbowaliśmy już w 2005 roku. Zabrakło nam niestety czasu i my dokończymy zmiany Polski na lepsze. A tu wspomniał ojciec o okrągłym stole. Cały problem naszej obecnej dzisiaj sytuacji w Polsce, myślę, że się wziął od obrad okrągłego stołu. Tam komuniści dogadali się niestety z częścią Solidarności z osobami typu Michnik i inni. I Polska właściwie została przehandlowana tak dla własnego interesu pewnej grupy, pewnych osób. To, że nie było lustracji ani w służbach specjalnych, ani w sądownictwie, ani w prokuraturze, nikt nie został rozliczony, to dzisiaj my bolejemy i boleje Polska i ta sytuacja, która dzisiaj jest, to jest pokłosie właśnie tego okrągłego stołu i kłótni.
Tak, zgadza się.
Układu w Magdalence jeszcze, bo to też trzeba wspomnieć.
Ale przede wszystkim rok 92, Nocna Zmiana, gdzie słuchacze zapewne ten film znają dziś, głównych bohaterów tego filmu. No, jestem młodym parlamentarzystą od niecałych 2 lat, pełnię tą funkcję i te same twarze mijam na korytarzach sejmowych, nie tylko polityków, ale również dziennikarzy. I w tamtym okresie, kiedy odwołany został rząd premiera Olszewskiego i ta naprawdę wspaniała i Polsce potrzebna praca pana ministra Antoniego Macierewicza, wtedy należało zrobić po prostu porządek z dawnym systemem, rozliczyć tych, którzy byli agentami i tych, którzy działali na szkodę Polski.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, nasi goście, pani poseł Iwona Arendt i pan poseł Tomasz Kaczmarek, Oblicza korupcji w Polsce, temat naszych rozmów. Telefony do studia, do Radia Maryja Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla tych, którzy odbierają program poza granicami 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66. Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam panią poseł, pana posła. Witam serdecznie. Chciałbym zauważyć, że z tego, co państwo mówią, przebija strasznie jakaś taka bezradność, niemoc z państwa strony. Wydaje mi się, że to chyba trochę nie tak. Jesteście państwo posłami. I skoro bierzecie duże pieniądze za wykonanie swojej pracy, to powinniście jednak znajdować rozwiązania i coś robić. a nie bezradnie rozkładać ręce i mówić, że jak zdobędziecie władzę, to dopiero wtedy będziecie mogli robić, bo będziecie mieli większość. A może trzeba znaleźć rozwiązania takie, które leżą u źródeł zaistniałej sytuacji. Pani poseł zwraca uwagę szczególnie na sądy. No i słusznie. Zapadające wyroki są żenujące, skandaliczne, ale skąd to się bierze? Znajdźmy przyczynę, a znajdziemy rozwiązanie. Jeżeli nie ma odpowiedzialności poszczególnych osób, poszczególnych sędziów, ale generalnie, bo za chwilę chcę powiedzieć o innych jeszcze funkcjonariuszach, to nie można reagować na sytuacje takie, jakie są, a więc wydawania wyroków, które nijak się mają do poczucia sprawiedliwości w społeczeństwie. U źródła leży tutaj immunitety. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że w Anglii, która jest przecież chyba krajem zasłużonym, jeśli chodzi o prawodawstwo i sądownictwo, sędziowie nie mają immunitetu. Prokuratorzy nie mają immunitetu. Ale wtedy właśnie oni odpowiadają. Można od nich oczekiwać odpowiedzialności za to, co robią. Popełnią błąd. Jeżeli to jest zawiniony błąd, powinni ponosić odpowiedzialność. Ale z kolei, drodzy państwo posłowie, powinniście zacząć od siebie też. Dlaczego utrzymujecie swój immunitet? Dlaczego posłowie w Polsce mają immunitet? We Francji nie mają. I dzieje się coś strasznego? Dlaczego tutaj macie możliwość inicjatywy ustawodawczej? Może poszukać partnerów, którzy razem z wami zagłosują. Jeżeli się odpowiednio sprawę nagłośni, czy ktoś się odważy nie zagłosować w takiej sprawie? Może tutaj jest gdzieś sedno. Następna sprawa to jest odpowiedzialność urzędników. Dlaczego jest tak, że w Polsce politycy odpowiadają politycznie za to, co złego zrobią? Ministrowie, premier, ministrowie mają odpowiedzialność polityczną. A kto to powiedział, że to tak ma być? Dlaczego oni odpowiadają cywilnie, karnie za niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień? I tutaj również jest wasza rola, żeby zmieniać prawo. A ciągle słyszę w tej audycji, że no, pani narzeka, pan Tomasz Kaczmarek też narzeka. A co robicie, żeby to zmienić? Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy panu. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, no nie jest tak do końca, że tylko narzekamy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, szable w Sejmie Donald Tusk ma policzone. My dziś jesteśmy mniejszością, ale reagujemy. Na każdym kroku, na wszelkie rodzaju patologie, nieprawidłowości naprawdę reagujemy. Ja jestem ekspertem z zakresu bezpieczeństwa państwa, zwalczania przestępczości zorganizowanej i jestem dziś dumny z tego, że mogę być członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w jego szeregach jest wielu ekspertów z innych dziedzin życia publicznego, tak jak z zakresu gospodarki, ekonomii, służby zdrowia czy edukacji i wielu, wielu innych. I my dziś nawzajem tą wiedzą możemy się wzajemnie wspierać, ponieważ no, człowiek od wszystkiego jest do niczego. Szanowny panie, ja już wiele złożyłem zawiadomień w związku z niedopełnieniem obowiązków i przekroczeniem swoich uprawnień, chociażby przez Donalda Tuska w związku z niedopełnieniem terminu podpisania konkretnych rozporządzeń. Immunitet? Rzeczywiście, ma pan tutaj stuprocentową rację, że ten immunitet dzisiaj posłom nie jest potrzebny, tak naprawdę on nic nie wnosi, aczkolwiek w przypadku opozycji, tak jak my dziś reagujemy i wskazujemy na pewnego rodzaju patologię, no jakby zostawiam z boku możliwość popełniania wykroczeń drogowych, przekroczenia prędkości. Tutaj polityk, parlamentarzysta, jak każdy człowiek powinien ponosić konsekwencje, ponieważ prawo ma być stosowane wobec wszystkich. Ale w momencie, kiedy podejmujemy te ciężkie tematy, kiedy wyciągamy na wierzch różnego rodzaju afery, różnego rodzaju nieprawidłowości, no ten immunitet powinien nas chronić przed pewnego rodzaju atakami pozwów cywilnych, no w związku z piastowaniem przez nas urzędu. No, jeżeli pan czasami nie słyszy o interwencjach, które podejmujemy, o krokach, konkretnych krokach, jakie podejmujemy w naszej pracy, no rzeczywiście ubolewam nad tym, że duża część mediów mainstreamowych tak naprawdę jest wykorzystywana jako partykularne narzędzie w rękach Platformy Obywatelskiej, TVN, Gazeta Wyborcza. No przecież państwo wielokrotnie macie okazję czytać te publikacje, czy słuchać audycje, jak jesteśmy w tych mediach atakowani i tak naprawdę mało kiedy są przekazywane merytoryczne informacje związane z naszą aktywnością, ale cieszę się przede wszystkim, bardzo się cieszę, że są te media niezależne, jak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam, nasz dziennik, które podejmują te ciężkie tematy, te media, w których możemy z państwem dyskutować i na pewno z naszej strony będziemy robić wszystko, aby bronić Telewizji Trwam, aby dostała zasłużone miejsce na multipleksie, bo nie może w Polsce być tak, że urzędnik, zwykły urzędnik państwowy, jakim jest pan Dworak, uprawnia sobie jakby stanowisko do tego, aby być dziś w Polsce recenzentem. Recenzentem tego, kogo dopuści na multipleks czy cyfrowy, a kogo nie dopuści. Jestem przekonany i tak jak powiedziałem wcześniej, dużym optymistą, że te wszelkie zmiany, o których pan wspomniał, na pewno wielu słuchaczy myśli dokładnie tak samo. One są do zrobienia, one są do wykonania, tylko jest potrzebna wola. Wola polityczna. A taką wolę polityczną ma Prawo i Sprawiedliwość, tylko abyśmy mogli tego dokonać, po prostu musimy mieć większość parlamentarną. Wielokrotnie stykam się z pytaniami, kiedy jeżdżę po Polsce, nie tylko w swoim okręgu wyborczym w Świętokrzyskim, ale jeżdżę bardzo dużo po Polsce, gdzie spotykam się z Polakami, dyskutujemy, pytają się mnie, z kim Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach weszłoby w koalicję. No odpowiedź jest bardzo prosta, szanowni państwo, z nikim. Dlatego, że robimy wszystko, aby wygrać wybory większościowo, aby mieć jednoznaczny wpływ na to, co w Polsce się dzieje i wtedy będziemy mogli skutecznie, zarówno i kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości, kwestie związane z urzędnikami i ich odpowiedzialnością właśnie w kwestii niedopełnienia obowiązków czy przekraczania swoich uprawnień. Nasz poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda przygotowuje, no jest wybitnym prawnikiem, przygotowuje nowelizację ustawy, kodeks karny i kodeks postępowania karnego i jestem przekonany, że te wszystkie dobre rozwiązania wejdą już niedługo w życie.
Ja dodam tutaj, że to nie jest bezradność. I my też się nie skarżymy, bo robimy wiele rzeczy, które powinniśmy robić. Tutaj już wspomniał kolega o tych doniesieniach do prokuratury. Ja także nieraz przygotowywałam i składałam doniesienia do prokuratury na różne sprawy, które były nieprawidłowe, tak uważałam. Oczywiście prokuratury albo nie widzą możliwości wszczęcia, bo nie widzą tutaj nic złego. Tak, albo umarzają tak postępowania. Ja jeszcze powiem, że w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy tylko widzimy, że coś się dzieje, albo ktoś do nas pisze do komisji o nieprawidłowościach, my staramy się zwoływać posiedzenia komisji jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości na różne tematy, właśnie na te tematy, które są nieprawidłowościami w postępowaniach wielu ludzi, instytucji. Ale cóż się dzieje, jeżeli posłowie rządzący, koalicji rządzącej Platformy Obywatelskiej i PSL-u chcą komisję przerwać albo zakończyć, a przewodniczący podda pod głosowanie zakończenie dyskusji, to niestety głosami koalicji rządzącej my przegrywamy i dyskusja się kończy. I to jest problem, w tym momencie jest bezradność, bo nic nie możemy na to poradzić. To jest arytmetyka sejmowa. Immunitety, oczywiście pan ma rację. Immunitety drogowe, to już jest przygotowywane u nas w Sejmie i prawdopodobnie te immunitety niedługo zostaną posłom immunitet drogowy odebrany. Natomiast jeżeli się bierzemy za posłów, bierzemy się za nas, to ma pan rację, nie powinni mieć także immunitetów sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, bo jeżeli wszyscy mają być sprawiedliwie traktowani, to także osoby pracujące w wymiarze sprawiedliwości też muszą ponosić konsekwencje, chociażby przestępstw drogowych, tak? Tak jak i posłowie. Traktujmy się sprawiedliwie. I odpowiedzialność sędziów. No to powiem panu, że Krajowa Rada Sądownictwa powinna sędziów rozliczać, przyjmować skargi i tak naprawdę od wielu lat żaden sędzia nie został ukarany i żadna skarga nie została przyjęta. A przypomnę też, jeżeli chodzi o korupcję w Sądzie Najwyższym, wypowiedział się pan Stanisław Dąbrowski, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, oraz Tadeusz Ereciński, szef Izby Cywilnej, wypowiedzieli się oficjalnie, że doniesienia prasowe i spekulacje na temat korupcji w Sądzie Najwyższym, gdzie CBA zebrało naprawdę odpowiednie materiały do tego, żeby postawić zarzuty. I oni mówią o tym, że te niedomówienia, nieprawdziwe, nie mające pokrycia w faktach spekulacje są niedopuszczalne, podważają autorytet sędziów i zaufanie do najwyższego organu wymiaru sprawiedliwości w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli sędziowie sami siebie bronią i nie widzą tego, co się dzieje w ich środowisku, to jest bardzo niedobrze, bo powinni przede wszystkim oczyszczać swoje środowisko, bo to rzutuje na wszystkich sędziów i na właśnie tych sędziów i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i szefa Izby Cywilnej. Ta zła opinia nie powinna być takim motto przewodnim szefów sądów.
Ale żeby do tego mogło dojść, to dziś na czele władzy w Polsce powinny stać osoby, które no, posiadają pewnego rodzaju ogromny honor. Są przede wszystkim osobami nad skroś moralnymi. Wczoraj uczestniczyłem w uroczystościach poświęconych żołnierzom Armii Krajowej w województwie świętokrzyskim. Znajduje się Polana, Wykus, gdzie co roku są obchodzone uroczystości poświęcone partyzantom, Ponuremu. Zebrali się tam żołnierze, no już ich wielu z tych z Armii Krajowej nie zostało żołnierzy Ponurego czy też Szarego. Szanowni Państwo, naprawdę łza w oku się kręci, kiedy się z tymi ludźmi rozmawia, kiedy wspominają czasy, kiedy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Dziś kłania nam się historia, dziś kłaniają nam się ci starsi ludzie, którzy mogą nam przypomnieć tamte czasy, ich wartości i cele, jakie sobie stawiali. Myślę, że dla mnie, młodego człowieka, to jest ogromna lekcja historii, ale też ogromna lekcja pokory. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do obecnego obozu władzy i obserwując Donalda Tuska, tak naprawdę jedynym gwarantem na to, aby do tych wszystkich zmian w Polsce doszło, tak mówimy o wymiarze sprawiedliwości, ale w innych dziedzinach życia publicznego, tym jedynym gwarantem, szanowni państwo, jest Jarosław Kaczyński. Dlaczego? No, patrząc na Donalda Tuska, uwikłany w różnego rodzaju zależności na zachodzie Polski, na zachodzie Europy, z Angelą Merkel, na kolanach wobec Unii Europejskiej, na wschód, na kolanach przed Putinem. I u nas, w naszym rodzimym ogródku, uwikłany w różnego rodzaju zależności na styku biznesu i polityki. No, zegarki Nowaka i Cam Media, chyba ta spółka, która jest wykorzystywana przez Platformę Obywatelską, jest najlepszym tego przykładem. Pan premier Jarosław Kaczyński w tego typu zależności nigdzie nie jest uwikłany. On prezentuje tylko jedno zobowiązanie. To jest zobowiązanie wobec ojczyzny i zobowiązanie wobec Polaków. I może ironizując, przytaczając hasło wyborcze Platformy Obywatelskiej, by żyło się lepiej. Tak, by żyło się lepiej Polakom, a nie klice, która ręka rękę myje.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dziewica zawsze Maria.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Złowicza. Ja bardzo się cieszę, że jest temat korupcja, ale jednocześnie bardzo się martwię. Ja jestem ciekawa, żeby to wszystko zlikwidować, musimy wygrać wybory. I państwo dobrze o tym wiecie. I wczorajszy temat, pani profesor również do tego upoważnia. Ja osobiście uważam, że już jest za późno, żeby przeprowadzić jakąś taką formę zorganizowania wyborów w miejscowościach, nawet małych i nie tylko dużych. Ja 2 lata temu zgłaszałam się na męża zaufania, również moich znajomych. Ja wiem, że to jest bezpłatne. Ja byłam w komisjach, gdzie płacono. Ja chcę być mężem zaufania, żebyśmy wygrali te wybory. I na tej sprzedadzą tą Polskę dostępnie nam. Osobiście nie, powiem to głośno i na pewno podzielą wszyscy Polacy moje zdanie. Powinniśmy wywieźć jednymi tatkami Tuska na zachód, a Komorowskiego na wschód, na Syberię. Szczęść Boże, życzę wam wszystkiego, wszystkiego. Sobie również życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj proszę miłej pani nie życzyć nikomu tego, co sami nie chcielibyśmy, prawda? Więc ten wschód, zachód. Tylko musimy mobilizować też rządzących do tego, by starali się być odpowiedzialni, że chcieli być, czy byli odpowiedzialnymi, byli dobrymi ojcami narodu, bo to nie jest, czy się chce, czy nie chce. Zobowiązałeś się, musisz to wypełniać. Proszę bardzo.
Bardzo pani dziękujemy za te miłe słowa. No, tego typu słowa uznania tylko nas utrwalają w naszej ciężkiej pracy i dążeniu do tego, aby te wybory, tak jak pani podkreśliła, jak najszybciej wygrać i aby stery władzy przejąć. Ja w poprzedniej swojej wypowiedzi mówiłem o uroczystościach na Wykusie. Chciałbym skorzystać z tej okazji i bardzo serdecznie pozdrowić polskie drużyny strzeleckie ze Skarżyska, które każdego dnia praktycznie oddają hołd i cześć żołnierzom Armii Krajowej. Tutaj chciałbym szczególnie pana Leszka Stecia ze studia pozdrowić. Szanowni Państwo, ale rzeczywiście to nie tylko odpowiedzialność Platformy Obywatelskiej, ale też odpowiedzialność koalicji za to wszystko, co w Polsce źle się dzieje i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, mój okręg wyborczy, Świętokrzyskie, tam Polskie Stronnictwo Ludowe znalazło bardzo ciepłe dla siebie posady, ciepłe miejsca i tak naprawdę, jeżeli ktoś nie jest znajomym królika, przepraszam za kolokwializm, to ciężko w tych realiach żyć. Z tamtego miejsca też wywodzi się były poseł PSL-u, pan Andrzej Pałys. Państwo zapewne go pamiętacie z wystąpień w telewizji, kiedy przed hotelem sejmowym nie mógł wyartykułować, kim tak naprawdę jest i pomylił samochody, do których wsiadał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pan Pałys głosował, będąc posłem, za ustawą o uzdrowiskach. Ustawa ta w swoich zapisach mówi o ścisłych strefach uzdrowiskowych, strefach A, w których to nie można budować większej ilości miejsc parkingowych po to, aby uchronić to unikalne środowisko uzdrowiskowe. I podczas jednego ze spotkań z przedsiębiorcami z Buzka Zdroju instruował ich o tym, w jaki sposób omijać zapisy ustawy, instruował ich, w jaki sposób budować te parkingi, aby miejsca parkingowe rozszerzać. On namawiał tych ludzi do łamania przepisów prawa. Ja w tej sprawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury. Także, szanowni państwo, to nie tylko Platforma Obywatelska ponosi konsekwencje, ale również PSL. Odpowiedzialność, oczywiście, bardzo dziękuję pani poseł, ale również PSL, który dziś jest koalicjantem Platformy. Bardzo rzadko o tym mówimy, ale to jest bardzo istotne, żeby podkreślić, że to właśnie ten obóz władzy PO-PSL, to oni powinni dziś zniknąć ze sceny politycznej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesława z Gorzowa Wielkopolskiego. Witam serdecznie panią, drogich naszych posłów, panią Iwonę Arendt i pana Tomasza Kaczmarka z Prawa i Sprawiedliwości. Witam również ojca prowadzącego, ojca Grzegorza. I chciałam powiedzieć taką rzecz odnośnie naszego wymiaru sprawiedliwości, jakiego dna sięgnął. Otóż z naszego podwórka, z gorzowskiego podwórka, 13 teraz czerwca był ogłoszony wyrok w aferze budowlanej, w którym był na ławie oskarżony, zasiadał między innymi nasz prezydent naszego miasta. I w pierwszej instancji sądu w Gorzowie był skazany na 6 lat bezwzględnego więzienia, a w Szczecinie teraz właśnie 13 czerwca, bo ten proces się ciągnie już 10 lat i właśnie był wyrok ze Szczecina i został za te same zarzuty, za które w pierwszej instancji był skazany w Gorzowie w sądzie na 6 lat, był Szczecin go uniewinnił. Po prostu nie jest uniewinniony, jest skierowany w niektórych tam zarzutach do pierwszej instancji, do ponownego rozpatrzenia. I jak to jest właściwie? No, po prostu no, ten nasz prezydent, no to tylko wybierają go, bo ta afera się ciągnie od 98 roku tak naprawdę. I on dwukrotnie był wybierany na prezydenta, mimo to, że siedział 3 miesiące w więzieniu, to znaczy niecałe, bo 100 tysięcy kaucji wpłynęło i po prostu pan prezydent wyszedł za kaucją, także nie siedział nawet 3 miesięcy w więzieniu. I po prostu dwukrotnie jeszcze mieszkańcy wybrali go na prezydenta, także no, to jest, mama mi podpowiada, że po prostu nic nie robi, na Gorzów go jeszcze nagradza za to, że był w aferze korupcyjnej skazany, to jeszcze go wybierają w kółko na prezydenta, także no i wymiar sprawiedliwości, że po prostu no o to mi chodzi, żeby ukazać bezradność wymiaru sprawiedliwości, że w pierwszej instancji sąd wskazuje na 6 lat bezwzględnego więzienia, a gdy się odwołuje, to drugi sąd w Szczecinie, sąd apelacyjny go uniewinnia. Jak to jest?
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie panie.
Tak, to jest bardzo smutne, że taki prezydent, który ma sprawę, tak jak pani tutaj mówiła, w aferze budowlanej i który brał udział w jakiejś tam aferze budowlanej. Ja akurat sprawy dokładnie nie znam, bo pierwszy raz słyszę o takiej sprawie. I to jest smutne, że mieszkańcy dalej ufają takiemu człowiekowi i wybierają go na prezydenta. No, ale tutaj nie wiadomo skąd wynika właśnie ta wiara mieszkańców w takiego człowieka, który jest zamieszany w pewne nieprawidłowości. No tutaj my na to wpływu nie mamy, dlatego tu próbujemy mówić, apelować do Polaków, aby patrzyli na to, kogo wybierają, bo to jest bardzo ważne, bo tego, kogo wybiorą, taki człowiek będzie reprezentował ich, będzie dbał o ich sprawy, ich interesy, o ich pieniądze. I to jest ważne, żeby zwracać uwagę na to, kogo wybieramy. I ja jeszcze odniosę się do orzecznictwa sądów pierwszej i drugiej instancji. Bardzo często jest tak, że sądy pierwszej instancji orzekają o czyjejś winie. Tak było ze sprawą pani poseł Beaty Sawickiej, o tym kolega mój więcej może powiedzieć, ale sąd pierwszej instancji orzekł wyrok bezwzględnego więzienia dla Beaty Sawickiej. I cóż się stało? W wyroku drugiej instancji ten wyrok pierwszej instancji został uchylony. I skąd wynikają tak rozbieżne orzecznictwa sądów? Jednego sądu i drugiego sądu. No to jest zastanawiające. Trudno to dzisiaj ocenić, z czego to wynika. Być może wynika to właśnie z tego, że sprawę prowadził w drugiej instancji pan sędzia Paweł Rysiński, który już wcześniej był zaangażowany zaangażowany w orzecznictwo dotyczące, no też takie kontrowersyjne, dotyczące chociażby afery FOS, gdzie bohaterowie największego przekrętu finansowego III Rzeczpospolitej, pan Grzegorz Rzemek i Janina Him, narazili państwo polskie, jak państwo pamiętacie, na ogromne straty, których nawet nie dało się wyliczyć, jak duże były te straty, bo były tak ogromne. A co zrobił sędzia Rysiński? Specjalnie nie przejął się tym obojgu skazanym w aferze FOS ponad 1 000 000 złotych grzywny, którą mieli grzywnę orzeczoną, zamienił na ile? Na 10 000 złotych. I właściwie w uzasadnieniu skupił się głównie na krytyce sędziego pierwszej instancji. No i tu, proszę państwa, no jeżeli takie osoby orzekają i są w drugiej instancji orzecznikami, no to odpowiedzmy sobie sami na pytanie, no, czy jak nazwać takiego sędziego? Podobnie sprawa u mnie z Warmii i Mazur, sprawa państwa smolińskich spod Nidzicy, którzy są narażeni na roszczenia niemieckie ze strony osób, które wyjechały 25 lat temu do Niemiec. Dzisiaj próbują odebrać nieruchomość, w której mieszkają państwo smolińscy. W żaden sposób nie są nasi obywatele polscy chronieni, ale cóż się dzieje? Aby ochronić się, składają pozew do sądu o zasiedzenie w dobrej wierze. Sąd pierwszej instancji orzeka, że faktycznie to jest zasiedzenie w dobrej wierze. Druga strona, ci, którzy te roszczenia odszkodowawcze złożyli, odwołują się i sąd drugiej instancji uchyla wyrok sądu pierwszej instancji. No proszę państwa, jak to nazwać? Dzisiaj trudno, nie chcę nazywać tego, że to jakieś są celowe działania. Ja nie wiem, czy to jest jakaś, skąd u sędziów wyższych instancji wynika takie no, złe orzecznictwo, niekoniecznie sprawiedliwe w opinii społecznej.
Tutaj należałoby jeszcze podnieść jedną bardzo kwestię, która obrazuje stan polskiego wymiaru sprawiedliwości. No, sytuacja, w której młody chłopak niepełnosprawny odbywa karę pozbawienia wolności i tak naprawdę nie chce się go z tego więzienia wypuścić. Biegli stwierdzają, że no, nie powinien z tego czasu spędzać w odizolowaniu. Tą sprawą jako pierwszy zainteresował się nasz parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc z województwa zachodniopomorskiego i to właśnie po jego interwencji podjęto działania, aby tą sprawą się zająć, aby tak naprawdę pochylić się w stronę tych, którzy dziś w Polsce są najbardziej uciskani, bo jeżeli dochodzi do nieprawidłowości, do łamania prawa przez tych, którzy są w Polsce najbogatsi, przez tych, którzy są medialnie znani, czy to politycy, czy celebryci, dziwnym trafem, czy to już na etapie postępowań prokuratorskich, czy w pierwszych instancjach, czy w wyrokach drugiej instancji, ci ludzie po prostu nie ponoszą odpowiedzialności i świetnie się mają, no ale to tylko obrazuje stan państwa pod kierownictwem Donalda Tuska. Szanowni państwo, jeżeli pozwolicie, nie chciałbym tylko mówić o takich czarnych scenariuszach, ale chciałbym państwu opowiedzieć dowcip, który opowiedział mi Adam Hoffman kiedyś. Ostatnio jechaliśmy na spotkanie do mojego województwa świętokrzyskiego i opowiedział mi dowcip, który idealnie wpisuje się w tą rzeczywistość, jaka nas dzisiaj otacza. Państwo dobrze wiecie o tym, że Donald Tusk uwielbia podróżować swoim tuskobusem po Polsce i rzeczywiście udał się w taką podróż tuskobusem po Polsce, jadą razem z Grasiem, no i Donald Tusk przejeżdża obok więzienia i mówi do Grasia, słuchaj, tutaj musimy zainwestować 5 milionów złotych, a Graś zszokowany mówi, jak to, Donald, przed chwilą byliśmy na wiosce, rozmawiałeś z mieszkańcami i powiedziałeś, że przeznaczysz tylko 500 tysięcy na reformę szkoły. Graś, taki bardzo podekscytowany, natomiast Tusk mówi, słuchaj Graś, a czy ty myślisz, że jak Kaczyński wygra wybory, to gdzie nas wyśle? Do szkoły? I myślę, że ten dowcip bardzo obrazuje stan naszego państwa, nie tylko wszelkie afery, o których już dzisiaj mówiłem i mógłbym je wyliczać, kwestie związane z katastrofą smoleńską. Ci ludzie po prostu powinni podnieść odpowiedzialność.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się. Bożena z Podkarpacia.
Prosimy.
Witam ojca prowadzącego, również witam gości naszych posłów. Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi tego pana, który pierwszy dzwonił i po prostu jakoś tak powiedziałabym, miał jakieś pretensje, jakoby nasi posłowie się żalili i prawda, że coś muszą robić i tak dalej. Mnie się wydaje, że my jako obywatele nie możemy wszystko w tej chwili mieć pretensje do posłów z opozycji, bo powinniśmy się dobrze słuchać i Radia Maryja, Telewizji Trwam, ale i słuchać również tych właśnie mediów mętnego nurtu. I porównać sobie, codziennie można porównać tu wiadomości. I właściwie w tych wiadomościach mętnego nurtu nie ma nic, co społeczeństwo powinno wiedzieć. A musimy wiedzieć, że niestety jest za mały dostęp do telewizji Trwam. Mało ludzi jeszcze, prawda, ma tą telewizję. I czy nie wszyscy zresztą słuchają, bo wielu jest, prawda, opornych. Jest wina tutaj również naszego społeczeństwa, że nie idziemy do wyborów. I to jest podstawa. A że posłowie narzekają, to nie narzekają, tylko mówią, jakie są realia. Bo jeśli słuchamy komisji tych, ja chcę temu panu właśnie, żeby posłuchał, tych komisji, które są przez Radio Maryja transmitowane, i Telewizję Trwam, tych, które ciągle się odbywają w sprawie właśnie, chodzi o zezwolenie, prawda, o otrzymanie zezwolenia na multiplex i te komisje sejmowe, przecież telewizja publiczna o tym nikogo nie informuje. W ogóle społeczeństwo nie ma świadomości. Ja rozmawiam z ludźmi. Ja teraz mieszkam na wsi, bo całe życie spędziłam w mieście. Więc świadomość naprawdę, ja nie chcę nikogo obrażać, jest bardzo mała. Po prostu wiele ludzi się nie interesuje. I ja uważam, zamiast ten pan zwracać uwagę, bo posłowie robią to, co mogą, bo musimy wiedzieć i posłowie o tym nieraz mówią, wiedzieć, że składają bardzo wiele interpelacji, składają wiele projektów ustaw, które idą do kosza albo do zamrażarki. I o tym też musimy zdawać sprawę. Jeśli jest większość, ma opozycja, to nigdy nic nie przejdzie. I właściwie władza leży w naszych rękach. My się musimy dobrze przygotować do wyborów oddolnie. A jeszcze co do pani Sawickiej, pan Kaczmarek mówił o tym, ale chciałam zwrócić uwagę na to. Również musimy się przyglądać, jaka jest moralność partii PO. Wszyscy się użalali, jak to mógł wykorzystać kobietę. A ja się pytam, gdzie jest nasze prawo Boże? Ta kobieta przysięgała mężowi przed ołtarzem. Dlaczego tego nikt nie powie, ani z PO, tylko koledzy użalali się, że uwiódł ją, że wykorzystał ją. A co, ta pani miała 17 lat? Była żoną czyjegoś męża. Była mężatką. I jeżeli my będziemy tak właśnie nie krytykować tego, w ogóle nie, to nie było poruszone, jeśli chodzi o stronę moralną tej całej sprawy. Nawet o tą stronę. A jeszcze chciałam tylko jeszcze powiedzieć, jeśli chodzi o sądach. Musimy sobie też zdawać sprawę, ja znam osobiście takie sprawy, gdzie są adwokaci, którzy każdą sprawę wygrywają w danym sądzie. Każdą. I mają kolejki. Jeden adwokat jest w tej samym biurze, nie ma ludzi, a drugi ma kolejki, bo on każdą sprawę wygra, bo ma taki układ w sądzie. Jeszcze układy rodzinne, jeszcze prawie powojenne. I taka jest prawda, i taka jest rzeczywistość. I to jest w naszych rękach wyborców. Jeszcze raz zaznaczam, żeby słuchali to ludzie w końcu, idźmy wszyscy do wyborów. I nie mówmy, że posłowie nic nie robią. Opozycja jest rzeczywiście w tej chwili po prostu nie ma większości. To trzeba w końcu zrozumieć. I nie będzie mieć, jeszcze nie pójdziemy do wyborów. I wybierać ludzi prawych. Ktoś powie, że jesteśmy fanatycy, bo wierzący czy niewierzący. Tak. Taka jest sytuacja. Ja nie mówię, że niewierzący są złymi ludźmi, bo mam przyjaciółkę od wielu lat, jest najlepszym moim przyjacielem niewierząca. I nigdy sobie nie wchodzimy w drogę. Zawsze rozmawiamy i o Bogu, i o religii, i o wszystkim. I przyjaźnimy się. I to nie ma nic do rzeczy. Tylko niestety my, katolicy, powinniśmy wybierać jednak katolików. Taka jest prawda, bo oni będą reprezentować oprócz spraw politycznych również sprawy nasze, czyli ojczyzny, Boga, wychowania młodzieży dobrego, miłości do ojczyzny, patriotyzmu.
A jeżeli będziemy wiesz, ludzi bezideowych całkowicie, to będzie taka Polska, tak jak mówią nieraz. Narzekamy na księdza, ja się nieraz pytam, modliłeś się ty kiedy za księdza? Czasem w rozmowach towarzyskich od razu ucinam. Modliłeś się? Tak, mamy takich księży, jakie rodziny są. Mamy takich księży, jak się modlimy za nich. I trzeba się modlić, i to bardzo, bo są takimi ludźmi, jak i my. I mają te same słabości. To tyle, bo mówiłabym i mówiłabym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Dziękuję.
I życzę panu nie poseł i panu posłowi, bo znam po prostu, prawda, oglądają, bo się interesuje. I ojcu też życzę i siły na dalsze dni. Pozdrawiam serdecznie też naszego kochanego ojca dyrektora.
Dziękujemy.
Niech Bóg błogosławi całym Radiu
Maryja. Prosimy i znowu zadzwonić.
I również wszystkim posłom i panu prezesowi Kaczyńskiemu.
Proszę miły
pani. Siły mu życzę. Siły.
Dziękujemy i prosimy znowu zadzwonić.
Z Bogiem.
Z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo, to bardzo, bardzo cenny głos w dyskusji. Oczywiście pozdrowimy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to od pani i bardzo pani dziękujemy, bo właśnie takie głosy są nam potrzebne w tej codziennej pracy, bo to nam daje takie akumulatory, nam doładowuje do tego, żeby dalej działać, nie poddawać się. I nam... I wszystkim posłom powinien przyświecać patriotyzm i przyrzekam pani, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości to są ogromni patrioci na czele z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim i nam przyświeca właśnie Polska i patriotyzm. Co do mediów, które nie informują o nieprawidłowościach, my przecież wiele razy zwołujemy konferencje prasowe, podczas których pokazujemy, wskazujemy, co się dzieje, jakie są nieprawidłowości. Oczywiście tylko możemy liczyć na telewizję Trwam, na Radio Maryja, natomiast zupełnie nie możemy liczyć na inne te właśnie media tego mętnego nurtu, więc tylko słuchacze Radia Maryja i telewidzowie telewizji Trwam mogą się dowiedzieć i o to prosimy, żeby przekazywali dalej tym, którzy nie oglądają, nie słuchają o tych właśnie nieprawidłowościach, które się u nas w Polsce dzieją. I wie pani, ja spotykam się z ludźmi i nieraz ludzie mówią, że nie, ja nie będę chodził na wybory, bo ja się nie interesuję polityką, polityka mnie nie interesuje. A ja się pytam, czy to, że ludzie nie mogą znaleźć miejsca w przedszkolu dla dziecka, to nie jest polityka, to jest polityka, całe nasze życie. To, czy my pójdziemy tu do sklepu, czy pójdziemy do innego sklepu, to jest polityka. Czy my zrobimy zakupy w ciągu tygodnia, czy w niedzielę, to jest polityka. Polityka, bo my, posłowie i parlament może zadecydować, czy będzie handel w niedzielę, czy nie będzie. To wszystko jest polityka. I dlatego tu trzeba ludzi przekonywać, że nie można żyć obok polityki.
Pani też odniosła się w swojej wypowiedzi do moralności w Platformie Obywatelskiej. Szanowni Państwo, no w tym uroczystym dniu, kiedy parlamentarzyści składali przysięgę poselską, kiedy nadszedł mój czas, wtedy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej na sali plenarnej zaczęli tupać i buczeć. No oczywiście jasnym jest, z czego to wynika. Podczas swoich działań, pracy pod przykryciem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym miałem możliwość część z tych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej poznać, rozmawiać o ich planach na przyszłość i zapewniam Państwa, że to nie były plany związane z reformą Polski czy wykonywaniem działań, które by Polsce służyły i tak naprawdę wiem, co się kryje pod ich iluzorycznym płaszczykiem mężów stanu. Ta wiedza, którą ja posiadam, przypuszczam, że ich przytłacza i nie jest dla nich korzystna. Odniosła się Pani też do tych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego związanych z Beatą Sawicką. No rzeczywiście, wyrok skandaliczny, o tym już mówiliśmy, ale żaden z funkcjonariuszy biura w świetle tego uzasadnienia sędziego Ryszyńskiego nie usłyszał żadnych zarzutów karnych, aby mógł przekroczyć swoje uprawnienia albo nie dopełnić obowiązków. Cały ten cyrk medialny, chociażby konferencja prasowa zorganizowana przez Beatę Sawicką na korytarzach sejmowych, kiedy zanosiła się łzami i mówiła o tym, jak to została namówiona do przestępstwa, to nic innego, jak tylko chęć wywarcia nacisku na opinię publiczną i wymiar sprawiedliwości. Dlaczego? Bardzo prosty przykład. Tuż przed tą konferencją jeden z dziennikarzy TVN-u zadzwonił do Beaty Sawickiej i zaproponował jej wzięcie udziału w programie po tym, jak ta konferencja się zakończy, i odpowiedź usłyszał jasną. Jest to niemożliwe, ponieważ ma zaplanowany odjazd karetką. No także to wszystko wyreżyserowane, sprytnie przygotowane przez PR-owców Platformy Obywatelskiej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.
Na imię Władysław, dzwonię z okolic Gdyni. Kłaniam się nisko gościom w studio, ojcu redaktorowi. I mam takie pytanie do Państwa. Wiadomo, że no, człowiek jest istotą słabą, ulega pokusom i tak dalej. No i ta korupcja, powiedzmy sobie szczerze, jest wszechobecna. Wszechobecna. Teraz pytanie jest takie. Jak Państwo widzicie reformę wymiaru sprawiedliwości po wygranych wyborach większością? Kluczowe punkty. Co widzielibyście do zmiany natychmiast? To ja podam jako przykład. Na przykład obejmuję władzę i zwalniam wszystkich sędziów. Od jutra będą przyjmowani na nowo do pracy, oczywiście w nowym systemie. Ja żartuję troszeczkę, naciągam, ale chodzi o to, czy Państwo potraficie powiedzieć mi jakieś kluczowe punkty, co zostanie zmienione w wymiarze sprawiedliwości. To jest pierwszy i zasadniczy element wszelkiego zła w ogóle w Polsce. Ja powiem tak. W 1215 roku w Królestwie Brytyjskim już wówczas wprowadzono tak zwaną Wielką Księgę Praw i król podpisał ją pod karą gardła przymuszony przez 20 lordów. I jak to mówił historyk brytyjski, zrobiliby to, gdyby tego nie podpisał. A chodziło między innymi o to, iż każdy ma prawo do sądu, w którym będzie sądzony przez co najmniej 12 równych mu stanem. To jakby uporządkowało sprawę na setki lat. A teraz, jeżeli chodzi o odpowiedzialność korupcyjną urzędnika państwowego, posła, ministra, obojętne. Moim zdaniem w sprawie korupcji tego typu nie należy rozpatrywać w ogóle jako zwykłej korupcji. Czy nie należałoby wprowadzić do kodeksu karnego jakiegoś takiego pojęcia, punktu, iż w takiej sytuacji będziesz w pierwszej kolejności sądzony za zdradę państwa polskiego, a w drugiej za korupcję i to będzie tylko dodatek. Teraz rozwiązania korupcyjne w polskim prawie, na którym się nikt nie chce pochylić, a który są od początku całej tej transformacji ustrojowej, ułóżmy w cudzysłowie. Pierwszym podstawowym punktem korupcyjnym, który istnieje w polskim prawie, to jest 15% darmowych akcji pracowniczych, której to ustawy o prywatyzacji nikt nie ma zamiaru zmienić, nawet związki zawodowe. Uważają to za świetne rozwiązanie widocznie. A moim zdaniem takie darmowe rozdawanie to jest podstawa do korupcji wszelkiej i właśnie łatwej prywatyzacji wszelkich państwowych firm. Teraz, jeśli chodzi o telewizję trwam, nie potrafię zrozumieć jednej rzeczy. A kiedy pan Dworak rozłożył na raty płatności na 115, 114 rat komuś, obojętne komu, czy naprawdę nikt nie potrafił policzyć tak zwanej wartości bieżącej netto? Ile ta firma w końcu wpłaca za tą koncesję? Realnie. Net present value po angielsku, a po polsku wartość bieżąca netto. Naprawdę te 115 rat można zdyskontować na wartość bieżącą dnia dzisiejszego i powiedzieć, ile tak naprawdę w takim razie ci ludzie zapłacili. Różnica między kwotą żądaną przez Skarb Państwa, reprezentowaną przez pana Dworaka, a kwotą realnie obliczoną, to zdyskontowaną, to jest już matematyka naprawdę prosta. To jest właśnie różnica, która podlega dyskusji, czy nie jest to element korupcji. Jeżeli jest to duża kwota utracona przez Skarb Państwa, jest to narażenie państwa na szkodę. W oczywisty sposób. Urzędnik za to odpowiada i pan Dworak nie może mi powiedzieć, że on się na tym nie zna. On jest, przepraszam bardzo, ale przewodniczącym Rady Krajowej ma obowiązek znać takie podstawowe pojęcia ekonomiczne. No i to jakby załatwiałoby sprawę w ogóle, moim zdaniem, stwierdzenia, czy było przestępstwo, czy nie w tej sprawie. I teraz moje jeszcze ostatnie krótkie pytanie, bardzo proszę, bo to oczywistą rzeczą jest, że żeby cokolwiek zmienić, trzeba mieć większość. i trzeba po prostu wygrać. Ale mam pytanie takie. Wyjście jednego z posłów ostatnio, pana Przemysława Wiflera, który był słuchany też w telewizji, trwałem wielokrotnie przeze mnie i tak dalej. Proszę mi w krótkich paru słowach powiedzieć, bo jest odsądzany od czci i wiary ten człowiek w wielu tam portalach i tak dalej. Czy to jest, że tak powiem, wyjście w celu budowy wspólnego frontu, czy jest to wspólnego działania, może z odmienną koncepcją ekonomiczną, czy jest to jakieś działanie znowu, które było zaskoczeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, proszę wybaczyć, że tak dużo pytań.
Dziękujemy panu.
Zadałem, życzę wszystkim dobrej nocy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Kłaniam się nisko państwu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękujemy za te pytania. Być może dużo, ale to są sensowne pytania. Pan zapytał o w jaki sposób chcemy właśnie reformować wymiar sprawiedliwości, sądownictwo. No, my jesteśmy tutaj naprawdę otwarci na różne możliwości. Przede wszystkim zabrakło wśród sędziów lustracji. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy jeszcze jest możliwa lustracja, ale myślę, że warto by było jednak przyjrzeć się, kto jeszcze orzeka w wymiarze sprawiedliwości i kto, jakie ma korzenie i skąd te korzenie wynikają, czy nie z czasów PRL-u i orzecznictwo w kompromitujących wyrokach politycznych w czasach PRL-u, to warto by było też przyjrzeć się. Należałoby na pewno zmienić konstytucję, bo bez zmiany konstytucji, a tutaj jest potrzebna większość w Sejmie, do zmiany konstytucji, żeby można było wprowadzić jakiś sposób odpowiedzialności sędziów, bo sędziowie owszem powinni być niezawiśli, ale pewna odpowiedzialność sędziów za wydawane wyroki powinna być. Myślę, że już na początku szkolenia sędziów, młodych ludzi, którzy są na aplikacjach, powinni być uwrażliwiani na właśnie uczciwość, sprawiedliwość, na wrażliwość na dobre orzecznictwo, niekrzywdzące i sprawiedliwe w opinii nie tylko powszechnej, ale takiej wrażliwej każdego człowieka. I jeszcze bardzo ważna sprawa, o której my już wcześniej mówiliśmy w poprzedniej kadencji, próbowaliśmy wprowadzać właśnie nagrywanie spraw sądowych, aby sprawy, które prowadzą sędziowie, były nagrywane, a tak jak my mamy posiedzenia komisji, one są nagrywane, warto by było, żeby te sprawy były nagrywane, wtedy zawsze można sięgnąć do nich i pewne rozliczać z pewnych działań i orzecznictwa też z zachowania się sędziów, może tak powiem delikatnie. No i ostatnia kwestia, no to myślę, że warto by było wprowadzenie różnych badań przydatności sędziów do pracy w tym zawodzie, ewentualnie eliminowanie z zawodu osób, które są niekompetentne. I myślę, że tutaj nie krzywdziłabym tym sędziów, tylko to by było zdrowsze dla całego środowiska sędziowskiego, aby to środowisko sędziowskie, aby sędziowie w Polsce mieli dobrą opinię. No to warto by było to zrobić.
Odnośnie walki z korupcją, no w momencie, kiedy powstała ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, udało się zdefiniować pojęcie korupcji i wiele zapisów tej ustawy jest na tyle sprawne i w praktyce przydatne funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego do tego, aby wykorzystywać narzędzia adekwatne do zwalczania tej przestępczości. Szanowni Państwo, w ostatnim okresie Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył nowelizację projektu ustawy o policji. W tej nowelizacji wskazujemy na to, aby dziś dużą potrzebą jest wyodrębnienie Centralnego Biura Śledczego ze struktur Komendy Głównej Policji, ale wyodrębnienie w taki sposób, by ta instytucja mogła działać sprawnie, aby nie była zależna w kwestiach finansowych, kadrowych i logistycznych od tego całego zarządzania zabetonowanego aparatu, jaki dziś w Komendzie Głównej funkcjonuje. W następnym tygodniu odbędzie się pierwsze czytanie w parlamencie projektu nowelizującego tą ustawę i rzeczywiście jestem ciekaw, jaki będzie dalszy los tej ustawy, czy będziemy nad nią nadal procedować, czy trafi to do zamrażarki pani Kopacz i Platforma Obywatelska będzie czekała na projekt rządowy, ponieważ dziś z informacji, jakie do nas docierają, Platforma chce wyodrębnić CBŚ ze struktur Komendy Głównej, ale bez tych trzech istotnych elementów, niezależnego finansowania, niezależnych kadr i logistyki. To jest niezmiernie ważne. To bardzo usprawni funkcjonowanie tego biura w walce z przestępczością zorganizowaną. No, dziś po tych kilkunastu latach pracy, między innymi w Centralnym Biurze Śledczym, będę stał na stanowisku, aby usprawnić to biuro, aby ci funkcjonariusze policyjni w lampasach i z gwiazdkami generalskimi byli naszym oczkiem w głowie, ale naszym oczkiem w głowie są ci, którzy na co dzień narażają na ulicy swoje życie w walce z przestępczością zorganizowaną i my będziemy ich głosem i będziemy ich wspierać. Chociażby przytaczając wypowiedzi pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, kiedy mówił o tym, że ustawa emerytalna o emeryturach powszechnych, ale również ta ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, one po prostu trafią do kosza. Dlaczego? No dziś w rozwiązaniu Platformy Obywatelskiej ci wszyscy funkcjonariusze, bez względu na to, jakie zadania wykonują, są wrzuceni do jednego worka. A do jednego worka nie można, szanowni państwo, wrzucić chociażby żołnierza jednostki GROM, który na co dzień w misjach poza granicami Polski naraża swoje życie, funkcjonariusza jednostki antyterrorystycznej, tego, który rozbraja bomby, do jednego worka z sekretarką czy pracownikiem, który spędza 8 godzin za biurkiem. To rozgraniczenie musi być. Ci, którzy w sposób ponadprzeciętny, narażając swoje życie, służą ojczyźnie, oni też muszą być dostrzegani i doceniani. Pan pytał się o pana byłego naszego kolegę z klubu parlamentarnego, pana Wiplera. Nie chcę tutaj słać gromów ani w jakiś sposób szczególny krytykować pana Przemka Wiplera, natomiast aby dziś Polska mogła się zmieniać, abyście państwo czuli, że w Polsce dochodzi do zmian, musimy być jednością. Dziś nam jest potrzebna jedność i solidarność. Bez tego nie będziemy mogli odnieść sukcesu, czyli Polska, ojczyzna, nie odniesie tego sukcesu, dlatego że system liczenia głosów jest tak skonstruowany, że kiedy będziemy na scenie politycznej po prawej stronie rozdrobnieni, to będzie relatywnie wpływało na mniejszą ilość mandatów poselskich. A na to sobie pozwolić nie możemy. Jeżeli pan Przemysław Wipler ma odmienne zdanie w kwestiach gospodarczych, no to przecież zawsze był słuchany, zawsze dopuszczano do głosu, można było dyskutować. Klub Prawa i Sprawiedliwości wsłuchuje się w każdy głos i każdy może ten głos zabrać. Natomiast, no co mogę powiedzieć? No, wydaje mi się, że w dużej mierze woda sodowa uderzyła do głowy i taki mamy efekt, a nie inny. Te jego wystąpienia w ostatnim czasie przed kamerami, myślę, że to jest ostatni jego aktywny czas jako parlamentarzysty i za pewien moment wszyscy już o nim zapomnimy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem na antenie, rozumiem?
Tak, jest pan.
Tutaj wspomnieliśmy o immunitecie. W wolnym kraju poseł jest nietykalny. Gdyby nie było immunitetu, to poseł Ziobro by siedział. Poseł Kaczyński, poseł Kamiński, który prowadził CBA, nie wiem, sprawa w Rzeszowie się skończyła, czy nie. W normalnym kraju, praworządnym, to było prawidłowe. A tutaj praktycznie całą opozycję by wsadzili. Za cokolwiek. Tutaj chciałem przytoczyć piękny film z czasów PRL-u. Przepraszam, czy tu biją. I tam jest taka scena. Funkcjonariusze rozmawia i mówi, jak nie możesz go wsadzić za to, to wsadź go za co inne. I to tak by się skończyło jak na Białorusi, że cała opozycja by siedziała w więzieniu. Teraz tutaj mówimy o sędziach. Ja już tutaj chciałbym dać przykład z Częstochowy. W Częstochowie rozebrano dom, mieszkanie artystę. To było w telewizji. I cały dobytek, dzieła sztuki, zabytki, jakieś tam obrazy, wszystko zostało rozsabrowane w czasie jej nieobecności. I nie ma siły, ona nie wiedziała, nikt nie widział, nie ma dobytku z dnia na dzień. I ona powiedziała jedną rzecz. Wokół Jasnej Góry rządzą dzieci i wnuki ludzi, którzy przyszli w 1944 roku z Armią Czerwoną. Jak tych ludzi usunąć? Czy sędzia Tuleja podlega lustracji? Teraz jeśli chodzi o panią Sawicką. Pani Sawicka jest niewinna. Niech sobie wszyscy, którzy tak uważają, poczytają stenogramy z tych podsłuchów. On został uwiedziony, oszukany. Przecież nikt jej nie kazał mówić to, co mówiła o lodach na służbie zdrowia. Przecież są przykłady, że w Łódzkim czy w Piotrkowskim wszystkie kontrakty wygrały prywatne firmy, a państwowe szpitale co będą robić? Skąd nie będą miały co robić? I teraz tutaj się powiedziało jeszcze o handlu w niedzielę przy okazji, już nie na temat, ale tylko jedno słowo. Przez to się pytają, czy chcieliby kupować w niedzielę. Niech się spytają, czy by chcieli pracować w niedzielę. Ja 11 lat pracowałem wszystkie niedziele i wszystkie święta. Ja wiem, mogę powiedzieć, jak wygląda życie po tak, a nie było wyjścia, bo albo będę pracował, albo pójdę na grzybki. No dobrze, to by było chyba na... A jeszcze powiem o premierze Tusku. A premier Tusk nie jest sam. On nie jest dyktatorem. Czy naprawdę ludzie Platformy nie widzą, dokąd ich prowadzi? Że to idzie ku zagładzie, ku tego. No, tam przecież są mądrzy ludzie. Naprawdę nie widzą, co głosują, jak im każą, jak te... No już nie będę przy tego. Dobrze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Rzeczywiście, no, ten immunitet możemy tutaj dyskutować, czy on jest potrzebny, czy nie. Ja powiedziałem, jeżeli chodzi o te przestępstwa drogowe, jak najbardziej nie, ale w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego i chociażby wskazywanie na wszelkiego rodzaju patologie, nieprawidłowości dziś w obozie władzy, obozie rządu, no rzeczywiście, tak jak pan to zaznaczył, na pewno Donald Tusk i jego ekipa dzisiaj cieszyłaby się, widząc tych głównych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości za kratkami. Oczywiście my działamy zgodnie z przepisami prawa i chociażby tak jak odwołanie pana Mariusza Kamińskiego ze stanowiska szefa CBA, no to było podyktowane jednym. Afera hazardowa, która w tamtym okresie wybuchła. Państwo też mieliście okazję słuchać stenogramów wypowiedzi Drzewieckiego czy... Przepraszam, zapomniałem nazwisko, to był Mirosław Drzewiecki i pan Chlebowski. O, pamięć jest jednak czasami zawodna, tak? Kiedy podczas spotkań na cmentarzu dyskutowali o tym, w jaki sposób ustawić aferę hazardową. No oczywiście to było nie na rękę Donaldowi Tuskowi i robił wszystko, aby odwołać ze stanowiska pana Mariusza Kamińskiego. Te zarzuty, przepraszam za kolokwializm, wyssane z palca, no były podyktowane tylko i wyłącznie chęcią odwołania pana Mariusza, aby nie daj Boże nie ujawnił więcej istotnych rzeczy związanych z Platformą Obywatelską, gdzie jej przedstawiciele łamią prawa. Ale to nie tylko, bo państwo też zapewne wiecie z doniesień medialnych, kiedy podczas jednego z posiedzeń Komisji Obrony Narodowej wskazywałem na nieprawidłowości w służbie kontrwywiadu wojskowego i mówiłem o smoleńskim generale panu Januszu Nosku, który nie potrafi nadzorować i koordynować tej instytucji, co po tych wypowiedziach, po tej aktywności się stało. No słynna szafa Lesiaka to jest jakby historyczny przypadek w dziejach Polski, niechlubny przypadek, no ale mamy dziś do czynienia z tym, z taką samą aktywnością. W momencie, kiedy posłowie opozycji zabierają głos i krytykują tych, którzy dziś rządzą, krytykują tych, którzy dziś są odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, no są narażeni na to, że wobec nich stosuje się bezprawną inwigilację, zakłada się podsłuchy i to tak naprawdę, szanowni państwo, nie tylko ja, nie asystenci, z którymi współpracuję, ale to również poseł Marek Opioła, czy pan minister Antoni Macierewicz. Dziś w tej sprawie toczy się śledztwo w prokuraturze wojskowej w Warszawie. W tym śledztwie zebrano już szereg bardzo ważnych wątków i jestem przekonany, że ci, którzy dopuścili się tych niezgodnych z prawem kroków, po prostu poniosą konsekwencje, dlatego że poseł spełnia pewnego rodzaju rolę i funkcję kontrolną i ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora wręcz wymusza na nim reagowanie na tego typu niezgodne z prawem rzeczy. Odnośnie sędziego Tulei, szanowni państwo, no rzeczywiście uzasadnienie tego wyroku, mam wrażenie, że pan Tuleja wypowiadał swoje jakieś prywatne uwagi i prywatne stanowisko, totalnie odrywając się od materiału dowodowego, tym bardziej mówiąc, że Centralne Biuro Antykorupcyjne działało podobnie jak służby PRL-u. Jest to stanowisko nieuprawnione. Szanowni państwo, czy dochodzi do przesłuchań w godzinach wieczornych, czy nawet w godzinach nocnych? W momencie, kiedy rozpoczyna się pewnego rodzaju czynności śledcze, no one trwają tyle, dopóki się ich nie zakończy. Natomiast te wszystkie osoby, które w tej sprawie były przesłuchiwane, zgodnie z obowiązującym prawem, tak naprawdę te czynności były podejmowane na ich korzyść. Przypomnę państwu, osoba, która wręczyła łapówkę, a opowiedziała o wszystkich okolicznościach, o wszystkich zdarzeniach, jakie miały miejsce, w tym momencie unika odpowiedzialności karnej. I jeżeli te osoby zdecydowały się o tych zdarzeniach mówić, chciały je relacjonować, chciały je opisywać, to było tak naprawdę na ich korzyść, aby te czynności trwały jak najdłużej, po to, aby mogły po zakończonych czynnościach spokojnie pójść do domu. A ten materiał dowodowy zebrany w trakcie przesłuchań no obciążał tego lekarza, który te korzyści przyjął.
Oczywiście ja tutaj dodam, że tu pan ma rację. Immunitet posłowie powinni mieć, bo faktycznie by w więzieniach siedzieli nasi posłowie, koledzy, parlamentarzyści, którzy zajmowali się sprawami, które dotyczą obecnie rządzących. I więc ten immunitet polityczny musi być i musimy go mieć. Natomiast tutaj rozmawiamy o ograniczeniu immunitetu drogowego, bo to jest kwestia bardzo otwarta. Natomiast co do sędziego Tulei, no Prawo i Sprawiedliwość składało wniosek o odpowiedzialność dyscyplinarną za słowa, które powiedział sędzia Tuleja w uzasadnieniu, bo tak naprawdę chyba nie zna historii, a znieważył pamięć ofiar stalinizmu. I tak jak pan wspomniał, no tu brakuje właśnie tej lustracji sędziów. My posłowie także musimy składać oświadczenia lustracyjne. Natomiast sędziowie tego nie muszą robić. I tutaj tego brakuje i o tym cały czas właśnie mówimy.
Bardzo dziękuję państwu za spotkanie. Jesteście pan poseł Tomasz Kaczmarek jest pierwszy raz w radiu. Kogo chciałby pan pozdrowić na naszej antenie?
Znaczy przede wszystkim od razu nasuwają mi się dwie osoby. Pan premier Jarosław Kaczyński, życzę mu wytrwałości i aby jak najdłużej stał na czele naszego klubu, naszej partii, bo tak jak powiedziałem już w trakcie naszej audycji, jest on jedynym gwarantem tego, że Polska może się zmieniać, że może przejść gruntowne reformy. No i przede wszystkim chciałbym też pozdrowić moich rodziców.
Bardzo dziękuję. Pani poseł?
To ja też się przyłączam do pozdrowień dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a chciałam bardzo pozdrowić moich rodziców i jeszcze raz życzyć wszystkiego najlepszego, ponieważ powiem tydzień temu moi rodzice obchodzili 50. rocznicę ślubu i gratuluję moim rodzicom. Cieszę się, że są ze sobą tyle lat, kochają się bardzo i bardzo serdecznie pozdrawiam moich rodziców. I oczywiście pozdrawiamy razem ojca dyrektora i dziękujemy za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i zobaczenia, tak?
Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli pani poseł Iwona Arendt i pan poseł Tomasz Kaczmarek. Oblicza korupcji w Polsce to temat naszych rozmów niedokończonych.